powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa, jak w każdy piątek o tej porze. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Mówimy często o takich korelacjach między naszym ciałem, jelitami, mózgiem, że to wszystko jest połączone i że na przykład jelita wpływają na mózg. Nawet przeczytałam taką opinię, że jelita są naszym drugim mózgiem. Ile w tym prawdy, ile naciągania, tego nie wiem, ale mam nadzieję, że nam się dzisiaj to wszystko ładnie wyprostuje.
No właśnie, to ciekawe i warto może o tym porozmawiać, ale dla wszystkich niedowiarków może warto przypomnieć sobie takie stwierdzenie, czy też no, coś, o czym zdarza nam się mówić, szczególnie kiedy czujemy się jakoś tam wyjątkowo na przykład zakochani i wtedy mówimy o takim uczuciu, że mamy motyle w brzuchu, prawda? To chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. Natomiast no myślę, że te motyle w brzuchu to bezpośredni dowód na to, że nasza głowa jest połączona z naszym brzuchem, czyli z jelitami.
No ale jak te motyle działają? Czy to jest jakiś rodzaj, nie wiem, odczuć w jelitach? Czy tego nikt nie potrafił do końca zdefiniować? Czy to jest jakieś napięcie mięśni lekkie?
No tak, tak. Na pewno, że jest to związane z napięciem mięśni, ale jednak ten stan jest wywoływany przez naszą głowę. I najnowsza nauka i dzisiejsza wiedza nie ma wątpliwości, że istnieje bezpośrednie połączenie naszego mózgu z jelitami i nerwem, który odpowiada za tą wzajemną wymianę informacji, jest nerw błędny, nerw X, najdłuższy nerw czaszkowy, który sięga aż do głowy, do środka naszych jelit. I ta wymiana informacji jest ciągła, stała i bardzo szybka, bo po prostu istnieje do tego specjalnie stworzona autostrada do wymiany.
Zastanawiam się, panie Michale, jak to jest? Czy jelita działają na mózg, czy mózg działa na jelita, czy to jest obopólna współpraca?
No, myślę, że wszystko na siebie wzajemnie działa w naszym organizmie i łatwo możemy to też zaobserwować, patrząc na przykład na to, jak się czujemy, czy też co mówią badania na ten temat, jak bardzo nasz sposób odżywiania wpływa na to, jak my się czujemy psychicznie.
Pytanie, czy takie stany depresyjne, obniżonego nastroju też w jakimś stopniu mogą być zależne od tego, co jemy?
Nie mamy żadnych wątpliwości. Mhm. To może 10-15 lat temu ktoś się zastanawiał. Natomiast dzisiaj no, nikt, kto trochę ten temat postudiował, czy kto się zawodowo zajmuje tym, nie ma żadnej wątpliwości, że to, jak się odżywiamy, jak bardzo staramy się zdrowo odżywiać, przekłada się na to, w jakiej jesteśmy kondycji psychicznej.
Ale rozumiem, że to nie jest jedyny czynnik, który wpływa na depresję oczywiście, tak? No, jest więcej takich zewnętrznych czy wewnętrznych nawet czynników, które powodują, że ta choroba się pojawia. Natomiast można, to pytanie będzie, za pomocą diety jakoś złagodzić te stany? Czy też są na to badania, które to potwierdzają?
Jest masa badań. Mhm. I masa badań udowadnia i są też randomizowane, czyli takie najbardziej lubiane, sprawdzone badania i są też metaanalizy, czyli badań, które bezwzględnie potwierdzają, że nasz sposób odżywiania może przełożyć się również na proces leczenia, co warto też o tym wspomnieć. Dzisiaj rozwija się w sposób dosyć szybki tak zwana psychiatria żywieniowa, czy też nutripsychiatria, jakbyśmy mogli też powiedzieć. I jest to kawał dziedziny nauki, który dzisiaj pomaga zrozumieć, jak nasz sposób odżywiania wpływa na nasz stan psychiczny, między innymi na depresję. Pamiętajmy o tym, że wydaje nam się, że ta depresja jest takim stanem, kiedy troszkę nasza głowa działa słabiej, ale wiele jest też badań i dowodów na to, że de facto depresja jest po prostu stanem złego funkcjonowania całego organizmu, a nie tylko samej głowy. Że depresja może być dzisiaj rozumiana nawet jako po prostu choroba metaboliczna, czyli związana z funkcjonowaniem naszego organizmu. I z tym też dzisiaj nikt się nie kłóci. I też jest wiele badań, które pokazują, że jakaś interwencja żywieniowa właśnie jest w stanie poprawić nasz stan psychiczny. Nie? Oczywiście musimy pamiętać o tym, że no nie możemy opierać całej swojej strategii powrotu do zdrowia z powodu depresji na sposobie odżywiania, ale jest to na pewno jeden z elementów wspomagających szybki powrót do zdrowia.
To jest ciekawe, że psychiatrzy, a może jednak są tacy, nie pytają o dietę. Przynajmniej ja się nie spotkałam z taką informacją, żeby ktoś wyszedł od psychiatry i dostał jakieś zalecenia, żeby się udać do dietetyka albo żeby pomyśleć o diecie, że ona wpływa na nasze samopoczucie.
Myślę, że to się zmieni. To znaczy dzisiejsza epidemia depresji i zaburzeń nastroju poniekąd wynika również z naszego sposobu odżywiania, czy też całej może higieny życia, prawda? Bo jeżeli zarywamy noce i nie śpimy, nie żyjemy zgodnie z rytmem dobowym i do tego jeszcze odżywiamy się w sposób na przykład prozapalny, czyli stosujemy jakąś dietę, która działa na nas fatalnie, to nie ma się co dziwić, że ilość zdiagnozowanych depresji tak gwałtownie rośnie. WHO, czy Światowa Organizacja Zdrowia, mówi nawet, że w 2030 roku, czyli nie tak długo, depresja będzie najczęściej diagnozowaną chorobą.
Tak, ja z kolei słyszałam statystyki takie, że w 2050 roku depresja będzie chorobą, która najczęściej będzie zabijała, wyprzedzi choroby wieńcowe, choroby sercowe i nowotwory, więc taka jest perspektywa.
No tak,
smutna.
No to prawda, więc jeżeli tak mówią naukowcy, jeżeli badania to potwierdzają, to
Też WHO właśnie taka informacja się pojawiła.
To trudno się tym nie zgodzić i trzeba po prostu działać. To znaczy oczywiście system ochrony zdrowia ma nam pomagać i pewnie aktualna polityka prozdrowotna będzie rozwijała możliwości leczenia depresji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, bo o tym słyszy się bardzo dużo, ale też nie możemy zapominać o tym, że jednak mamy wpływ na to, jak się czujemy. I są, a propos dzieci i młodzieży, są też takie badania, które mówią o tym, że nawet 3-tygodniowa interwencja, to znaczy te badania trwały 3 tygodnie, żeby sprawdzić, jak długo potrzeba czasu, żeby zauważyć pierwszą poprawę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie osób z depresją czy obniżonym nastrojem. I okazuje się, że 3 tygodnie interwencji żywieniowej, czyli 3 tygodnie dobrego odżywiania, może już wpłynąć na to, jak się czujemy. A takie duże, randomizowane badania osób dorosłych, które były prowadzone przez 12 tygodni, pokazały, że bezwzględnie przez te 12 tygodni zmiana sposobu odżywiania przekładała się na stan psychiczny osób badanych.
Ciekawa jestem, kto wpadł na to i kiedy, bo to jest bardzo ciekawe, właściwie dla mnie trochę rewolucyjne. Ja już słyszałam oczywiście o tym wpływie sposobu odżywiania na nasz mózg, na samopoczucie, ale gdzieś musiał być taki moment, że ktoś zaczął o tym myśleć, tak? Bo ciężko byłoby dojść do tego, że depresja i jelita. Tak się przynajmniej wydaje, tak? Że to jest takie połączenie.
Znaczy, oczywiście to nie jest jakaś daleka wiedza. Te badania, o których ja wspominałem, to jest 2017 rok, 2020 rok.
Czyli świeże sprawy.
To są bardzo, bardzo świeże badania. Natomiast jak człowiek prześledzi ilość badań, które dotyczą mikrobiomu jelitowego i tego, jak nasze jelita przekładają się na funkcjonowanie naszego organizmu, to są właśnie ostatnie lata. Natomiast ilość tych badań, które aktualnie się toczą i ilość wyników już obserwacji jest po prostu olbrzymia i my się coraz więcej dowiadujemy. Można powiedzieć, że jeszcze 20 lat temu mało osób zajmowało się mikrobiomem jelitowym i tym, jak te bakterie i ten świat tych jelit wpływa później na generowanie się na przykład neuroprzekaźników. Może warto też wspomnieć tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego te jelita odgrywają tak ważną rolę, czy mają taki wielki wpływ na nasz stan psychiczny. I generalnie chodzi o to, że ten mikrobiom jelitowy, on z jednej strony i nasze jelita odpowiadają za produkcję neuroprzekaźników, czyli na przykład serotoniny albo dopaminy, czy też GABY, czyli takich neuroprzekaźników, które później odpowiadają za to, jak my się czujemy, prawda? Czyli na przykład serotonina ma dawać nam satysfakcję po ukończeniu jakiegoś działania i kiedy nie ma tej satysfakcji, to po prostu nie chce nam się tego robić, więc to jest bardzo ważne. Dopamina znowu ma nam dawać taką energię do działania, żeby chciało nam się coś robić, a znowu GABA jest takim neuroprzekaźnikiem, który odpowiada za odpoczynek naszej głowy, można tak w skrócie powiedzieć, za taką relaksację i za wyłączenie się. I jeżeli ten mikrobiom jelitowy nie działa prawidłowo, to i jednocześnie nasz mózg nie ma odpowiedniej ilości tych neuroprzekaźników. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony istnieje pewna bariera, która chroni nasz organizm przed przedostawaniem się takich związków prozapalnych przez ścianę jelita. I okazuje się, że przy nieprawidłowym sposobie odżywiania ta bariera jelitowa po prostu robi się nieszczelna i dochodzi do nieszczelności jelit, co wcale nie oznacza, że coś tam z tych jelit się przelewa do naszego wnętrza, tylko to oznacza, że te prozapalne cytokiny się przedostają i one doprowadzają do takiego uogólnionego stanu zapalnego w naszym organizmie, który później odpowiada właśnie dzięki temu połączeniu mózgowemu do problemów z funkcjonowaniem naszej głowy.
Pewnie te statystyki, o których dzisiaj rozmawiamy, o tym, że depresja będzie chorobą wiodącą w 2030 roku, o czym pan wspomniał, to można połączyć pewnie z naszym sposobem odżywiania, czyli z ilością przede wszystkim jedzenia, które jest na półkach, jedzenia żywności przetworzonej. Czy to ma właśnie duży wpływ, że ta żywność przetworzona, o której też wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy, tak działa właśnie na nasz mikrobiom i jednocześnie na mózg?
Bardzo. Jest to jeden z największych czynników ryzyka. I żywność przetworzona, no tak naprawdę jej skład, ilość związków chemicznych, które tam się znajduje, a także cukier, który jest najczęściej tam dosypywany, odpowiadają właśnie za tą nieszczelność jelitową i za procesy zapalne, ale także upośledzają działanie naszego organizmu i powodują choroby metaboliczne związane na przykład z podwyższoną glukozą, czy też nieprawidłowym lipidogramem, czy też insulinoopornością, o której też już opowiadaliśmy. Natomiast ta insulinooporność z jednej strony wpływa właśnie fatalnie na ryzyko na przykład choroby niedokrwiennej serca czy rozwoju cukrzycy, ale z drugiej strony też przekłada się na fatalne działanie naszej głowy. Więc to naprawdę dzisiaj mówiąc o tym, że nasze zdrowie takie ogólne przekłada się również na zdrowie naszej głowy, no to jest pewnik.
Czy ta nieszczelność jelit jest odwracalna? Czy jak już te jelita są raz nieszczelne, to już takie zostaną?
No oczywiście, że wszystko jest odwracalne i możemy to naprawiać odżywiając się po prostu zdrowo i może w następnym odcinku spróbujemy jakoś dokładnie powiedzieć, co możemy zrobić, żeby poprawić działanie naszych jelit, ale też żeby wpłynąć na to, żeby ta nasza głowa działała bardzo dobrze, ale no też pamiętam taki film Super Size Me. To był taki eksperyment reżysera, który przez miesiąc odżywiał się tylko w fast foodach i później robiono badania właśnie, jaki to miał wpływ na niego. No to była oczywiście taka ekstremalna, przyspieszona forma niszczenia własnego ciała, ale ona doprowadziła w bardzo szybkim tempie do tak zwanej dysbiozy, czyli do tego, że ten mikrobiom jelitowy był nieprawidłowy, źle funkcjonował, był bardzo zubożały, a te jelita nie miały tej bariery. Także to pokazuje, że bezwzględnie zły sposób odżywiania bardzo szybko przekłada się na to, jak nasz organizm zaczyna źle funkcjonować, a no, w odwrotności podobny efekt możemy osiągnąć odżywiając się dobrze i odwracając te procesy.
W takim razie będziemy je odwracać już za tydzień, bardzo szybko. Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był moim Państwa gościem. Julia Baranowska programem zrealizowała. Do usłyszenia, mówi Iwona Dębska.
Powiedzmy sobie dobrze.